Witam w Historii Beskidu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Antoni Dudek, pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Epoka generała Wojciecha Jaruzelskiego. Kim był Jaruzelski?
No, Jaruzelski był polskim komunistą, ale takim dość nietypowym, bo z tym komunizmem się związał tak naprawdę w czasie II wojny światowej, kiedy trafił do armii Berlinga tak zwanej, czyli tej tworzonej już przez komunistów po wyjściu armii Andersa. No a wcześniej znalazł się wśród Polaków wywiezionych na Syberię i zdaje się, że tam niektórzy twierdzili w ogóle, że go podmieniono, później były jakieś fantastyczne teorie o matrioszkach. Nie, oczywiście go nie podmieniono, natomiast on został, moim zdaniem, złamany przez Rosję wewnętrznie i on sobie nie wyobrażał, że Polska może funkcjonować w dającej się przewidzieć przyszłości inaczej niż jako rosyjski satelita tak naprawdę.
I to był człowiek, który wyrósł z ziemiaństwa, prawda?
Tak, to było takie zubożałe ziemiaństwo. Kończył gimnazjum księży Marianów. Niektórzy tam twierdzili, że jeszcze mieczyk Chrobrego nosił jako gimnazjalista, czyli miał sympatie raczej endeckie. No ale jedno jest pewne, tego już później w jego głowie nie było. On konsekwentnie, jak się czyta jego listy tam pisane do rodziny i tak dalej, już gdzieś mniej więcej od 1944-1945 roku się wiąże z komunizmem i pozostaje mu wierny do końca. Wszystkie te opowieści, że tam, prawda, Jaruzelski był Konradem Wallenrodem, są nic nie warte. On, kiedy był już na szczycie tej hierarchii w latach 80., bardzo wyraźnie było widać, że jest przekonany do komunizmu. Zresztą różne jego pomysły były wprost inspirowane na przykład dziełami Lenina. No nie musiał wprowadzać przykładowo w latach 80. inspekcji robotniczo-chłopskiej. To był jego osobisty wynalazek, znaczy nie jego, bo Lenina, ale zaczerpnięty właśnie przez Jaruzelskiego, bezpośrednio z pism Włodzimierza Lenina. No i wiele innych takich jest przykładów jakby takiej inspiracji właśnie leninizmem w zachowaniach Jaruzelskiego. Właśnie w latach 80., kiedy, jak mówię, już nikt mu nie mógł, no może poza Rosjanami, którzy czynili to zresztą w ograniczonym zakresie, dyktować. On mógł ten polski system komunistyczny modelować w sposób sobie bliski. No i tu, jeśli chodzi o ideologię, to do końca pozostawał jej wierny. Nawet w drugiej połowie lat 80., kiedy już wszystko się waliło, on ciągle wracał do różnych takich schematów myślenia charakterystycznych dla właśnie nawet tej wersji leninowskiej marksizmu, bo to jest ta wersja, powiedziałbym, taka najbardziej z naszego punktu widzenia skrajna.
Ale wróćmy jeszcze do początków jego kariery politycznej. Kiedy to się wszystko zaczęło?
Zaczęło się oczywiście w latach drugiej połowy lat 40., kiedy Jaruzelski zaczął robić oszałamiającą karierę w Ludowym Wojsku Polskim. Dlaczego? No bo z jednej strony był niewątpliwie osobą ponadprzeciętnie inteligentną. Był człowiekiem, no powiedziałbym, formalnego wykształcenia nie miał, no bo skończyło się tak naprawdę na tej małej maturze, ale rzeczywiście dużo czytał, rozwijał się, więc na tle innych młodych oficerów z tak zwanego naboru masowego wyróżniał się właśnie talentami, został tam na pewnym etapie dostrzeżony i ponieważ z drugiej strony, jak się wydaje, no nie miał oporów, żeby zademonstrować swoją lojalność wobec systemu, a że miał to ziemiańskie pochodzenie, co było źle widziane, no to musiał być gorliwszy od innych. No i tutaj się pojawia kwestia jego współpracy z informacją wojskową, o której nie wiemy zbyt wiele, poza tym, że miała miejsce. No w każdym razie zaczyna robić karierę tak oszałamiającą, że zostaje generałem, uwaga, w wieku 33 lat. Jest to rok 1956, więc akurat trafia z tą nominacją na koniec tego najbardziej opresyjnej fazy rozwoju systemu politycznego PRL, czyli epoki stalinowskiej, w której pokonuje te wszystkie stopnie. No właśnie w oczywisty sposób, jako niezwykle gorliwy, powiedziałbym, stalinista, bo to trzeba powiedzieć jasno. Jeszcze są relacje z 1956 roku, które mówią o tym, że nawet wśród tego korpusu oficerskiego, gdzie też ta odwilż październikowa była, powiedziałbym, no też ich objęła i ten ferment objął część wojska. Jaruzelski należał do tych właśnie, którzy uważali, że to wszystko jest w złym kierunku, że to towarzyszy sowieckich zaniepokoi, że tego trzeba to hamować. No i później Jaruzelski dostaje na kilka lat dowódcą jednej z najważniejszych dywizji w Szczecinie i wreszcie na początku lat 60. przychodzi już moment, w którym można powiedzieć wchodzi do tej wielkiej polityki, mianowicie obejmuje jedno z trzech najważniejszych stanowisk stanowisk w armii, a więc jeszcze przed 40 urodzinami zostaje szefem głównego zarządu politycznego Wojska Polskiego, a więc tym głównym politrukiem odpowiedzialnym za indoktrynację całej armii. I to jest właściwie moment, w którym Jaruzelski, on później oczywiście krygował, mówił, że to po latach, że to był błąd, że to właśnie to był ten moment, kiedy on nie powinien był wchodzić do tej polityki, ale prawda jest taka, że on bardzo chciał do niej wejść, on bardzo chciał rządzić Polską i to było widać już od lat 60., kiedy się zaczął wiązać najpierw z Moczarem, później jednak Popargierka. Już w latach 60. widać było, że on chce jednak coś więcej niż tylko być oficerem Ludowego Wojska Polskiego,
no,
nawet
tak,
w randze generalskiej.
Ta decyzja przecież dała mu możliwość kolejnych rozwoju swojej kariery.
Tak, zdecydowanie tak. To znaczy tutaj kolejne etapy, no to jest oczywiście zostanie szefem Sztabu Generalnego i później przełom grudniowy, kiedy rzeczywiście, jak się prześledzi te wydarzenia z grudnia 70, to Jaruzelski bardzo wyraźnie popiera Gierka i jego zwolenników. Jest taka jego słynna wypowiedź, kiedy on jeszcze nie jest w ogóle w biurze politycznym. Przychodzi na posiedzenie biura politycznego. Jest taka długa, 7-godzinna dyskusja, znamy z niej protokół. I on tam w dwóch miejscach mówi rzeczy, które właściwie przesądzają sprawę na rzecz przeciwników Gomułki, czyli zwolenników Gierka. A więc pierwsza to jest taka wypowiedź nieprawdziwa, że sytuacja jest napięta w Warszawie i jeżeli w Warszawie dojdzie do takich rozruchów jak w Trójmieście, to ja nie mam wystarczających sił, żeby to spacyfikować, co oczywiście nie było prawdą. Natomiast służyło oczywiście, i słusznie akurat tu Jaruzelski zachował się, można powiedzieć, korzystnie także z punktu widzenia, że tak powiem, Polski, bo powstrzymywało to rozlew krwi. A druga wypowiedź była jeszcze bardziej radykalna, już kiedy w kolejnej fazie pojawiło się właśnie propozycja, żeby Gierek stanął na czele partii, wygłosił takie fundamentalne zdanie, które zwykle w różnych konfiguracjach, przy różnych przewrotach pada z ust ludzi, którzy kontrolują wojsko, jest rozstrzygające. A mianowicie tam Jaruzelski miał takie zdanie. Armia powita z zadowoleniem kandydaturę towarzysza Gierka na pierwszego sekretarza. I to jest właściwie sygnał dla wszystkich obrońców Gomułki, że już teraz jest pozamiatane.
Że wojsko jest przeciwko nim.
Tak, dokładnie tak. I to jak się wydaje, nie chcę powiedzieć, że to było decydujące, bo ci gomułkowcy byli już wtedy i tak w mniejszości. Ale można powiedzieć, że Jaruzelski ich dobił, za co Gierek go nagrodził członkostwem w biurze politycznym, gdzie już przez całe lata 70. Jaruzelski zasiadał i czymś jeszcze ważniejszym. Mianowicie Gierek właściwie dał mu wolną rękę, jeśli chodzi o sprawę armii. O ile w latach 60. jednak taki poprzednik Jaruzelskiego, jak marszałek Spychalski, musiał tam nieustannie od Gomułki wysłuchiwać tyrad, czemu to wojsko tyle kosztuje i dlaczego to tak drogo i po co to na pewno, a może by się to dało taniej zrobić, bo Gomułka generalnie miał węża w kieszeni, nawet na wojsko też kutwasił, to towarzysz Gierek szeroką strugą otworzył, że tak powiem, środki na rozbudowę armii. I Jaruzelski rzeczywiście tą armię w latach 70. rozbudował i liczebnie, i sprzętowo, wiążąc niezwykle ściśle z Kremlem, znacznie bardziej niż to było w czasach Gomułki.
Jestem ciekawa, koniec lat 60., czy druga połowa lat 60. to jest antysemicka nagonka, no, erupcja tego, mamy rok 1968. Jaka jest rola w tym Jaruzelskiego, czy jakakolwiek jest?
Jest, oczywiście Jaruzelski był jednym z prekursorów. Tak naprawdę jeszcze przed marcem 68 roku, po wojnie sześciodniowej, czyli od tak naprawdę lata 67 roku, zaczęła się czystka antysemicka w dwóch segmentach aparatu państwowego. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i właśnie w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie Jaruzelski był w tym czasie szefem Sztabu Generalnego i podejmował liczne decyzje. I to właśnie on demaskował tych rzekomych oficerów o syjonistycznych sympatiach. I rzeczywiście jest cały szereg jego podpisów pod właśnie dymisjami z wojska, pod degradacjami. I to idzie w dużej ilości. I powiem wprost, Jaruzelski, ja uważam, że jednak był antysemitą, choć się później krył z tym, ponieważ jak się prześledzi jego wypowiedzi w latach 80., to znalazłem co najmniej dwie takie wypowiedzi na stenogramach, oczywiście nie na żadnych oficjalnych forach, ale na zamkniętych posiedzeniach, gdzie nagrywano zresztą na jego polecenie i później pisano stenogramy. Przynajmniej w dwóch przypadkach jest taki wątek, gdzie Jaruzelski wraca sprawę do tych wszystkich korowców i tych wszystkich Żydów, jak mówi, i trzeba episkopatowi wyjaśniać, że to są Żydzi, ateiści i wrogowie. Więc właśnie się irytował, czemu ten Kościół ciągle za tym Geremkiem czy Michnikiem obstaje, prawda? I że trzeba im mówić, że to Żydzi są. Że że on nie reprezentuje tam, to już u Barcikowski, bo to Barcikowski było. Kościele, tłumaczcie przecież tym biskupom, że to jest obcy element dla nas i dla nich, tak? Więc widać było, natomiast oczywiście to nie był jakiś żydożerca też, żeby być dobrze zrozumiany, to nie był jakiś obsesyjny antysemita, który wszędzie tych Żydów tropił, ale z całą pewnością Jaruzelski miał do Żydów stosunek bardzo krytyczny.
Może wynikało to z takich bieżących celów?
Nie, no na pewno nie, to jest oczywiste dla mnie, to nie jest tak, że on był opętany jakąś obsesją spisku żydowskiego, natomiast oczywiście w latach 60. robił to dlatego, że był w aliansie z Moczarem i liczył, że to Moczar, te wszystkie czystki przed marcem 68 były związane po prostu z ofensywą moczaryzmu, z którym Jaruzelski był bardzo blisko towarzysko związany właśnie z Moczarem. Po marcu 68, kiedy się zorientował, że Moczara akcje idą w dół, a za to Gierka idą w górę, zaczął zacieśniać relacje z kolei z Gierkiem, no i właśnie finałem była ta rola, którą odegrał w czasie przewrotu w grudniu 70, o której mówiłem.
Dlaczego właśnie Jaruzelski został wybrany najpierw premierem, a później pierwszym sekretarzem?
No, dlatego, że reprezentował tą część aparatu państwa, która najsłabiej się zaczęła rozsypywać po rozpoczęciu rewolucji solidarnościowej, prawda? Jednak rewolucja solidarnościowa nie dotyczyła tylko wielkich zakładów pracy. Ona się zaczęła jak pożar rozprzestrzeniać po różnych segmentach aparatu państwowego, także i po różnych urzędach państwowych, gdzie też ludzie chcieli być w solidarności. I właściwie okazało się, że poza Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, MSZ-em, to trzecim takim segmentem, gdzie powiedziałbym do tej Solidarności miał najbardziej wrogi stosunek, jest Ministerstwo Obrony Narodowej, którym kierował Jaruzelski, ale to była część problemu, wyjaśnienia, bo drugim była też jego ścisły związek ze Stanisławem Kanią. Jak wiadomo, we wrześniu 80 roku w miejsce Gierka pierwszym sekretarzem zostaje Kania. A już wcześniej, przez całe lata 70. ci panowie ze sobą blisko współpracowali. Wprawdzie nie jest prawdą, jak twierdził Gierek w swoich wspomnieniach, że to w ogóle spisek Kani Jaruzelskiego go obalił. Na tym idiotycznym filmie fabularnym, wyjątkowo kłamliwym, tak jest to pokazane. To oczywiście jest nieprawda. Natomiast jest faktem, że rzeczywiście Kania coraz bardziej potrzebował Jaruzelskiego i w lutym 81. roku uznał, że no jednak to był też element pewnej takiej socjotechniki, sentymentu Polaków do munduru. Znaczy Kania wymyślił sobie, że jak generał Wojska Polskiego zostanie premierem, to rząd zyska. No i zaproponował Jaruzelskiemu funkcję premiera, na co Jaruzelski oczywiście przystał raczej bez wahań, bo on już czuł, że to zwiększy jego pozycję osobistą i to jego dążenie do władzy się wtedy w pełni objawiło, bo mógł odmówić, powiedzieć: wiesz, Stanisławie, ja jestem od wojska, wojsko musi pilnować, znajdź sobie jakiegoś cywila. Nie, tym bardziej, że powiedzmy sobie jasno, no, z punktu widzenia ortodoksji komunistycznej, generał w roli premiera to już pachniało bonapartyzmem, czyli tym, co tam, prawda, potępiano w marksizmie, leninizmie jako właśnie nadmierną rolę wojska w ruchu rewolucyjnym, jak to oficjalna tam doktryna mówiła. W każdym razie zostaje tym premierem i rzeczywiście przez kilka miesięcy Kanie wspiera. To jest prawda. I takim decydującym momentem, dzięki któremu, można powiedzieć, jest czerwiec 81 roku, dlatego że w czerwcu 81 roku grupa tych największych dogmatyków w Komitecie Centralnym pod przewodem Tadeusza Grabskiego i na zlecenie towarzyszy z Berlina Wschodniego, ale i z Moskwy, podjęła próbę obalenia Kani jako nieudolnego, który sobie nie radzi z solidarnościową rewolucją. No i rzeczywiście Jaruzelski bardzo mocno wystąpił na tym posiedzeniu po stronie Kani i to, jak się wydaje, pomogło Kani wygrać głosowanie. Tam doszło do głosowania nad wotum, można powiedzieć, zaufania dla Kani i Kania to bardzo wyraźnie wygrał. I to był czerwiec, ale w październiku, po kilku miesiącach, Jaruzelski uznał, że sytuacja się zmieniła, że Kania sobie nie radzi, że ta jego koncepcja walki z Solidarnością jest nie dość skuteczna. W dodatku towarzysze radzieccy, po tym jak Grabski przegrał i ci najwięksi dogmatycy, uznali, że no, trzeba pracować nad Jaruzelskim, że Jaruzelski, to jest dosłowny cytat z jednego z dokumentów sowieckich z tego okresu, że trzeba najwięcej uwagi poświęcić na towarzyszu premierze generale Jaruzelskim, przekonywać go do rozwiązań radykalnych, czyli w domyśle stanu wojennego, który był już oczywiście przygotowywany od dłuższego czasu, a którego Kania nie chciał wprowadzić. No i w październiku 81 roku dochodzi do kolejnego przesilenia. Kania, który ma już coraz więcej przeciwników w Komitecie Centralnym, w związku z krytyką, która na niego spada, poddaje się pod znowu wotum zaufania i przegrywa, nie dostaje tego wotum, niewielką ilością, ale przegrywa. Dlaczego? Bo na horyzoncie już sala wie, że Jaruzelski się zgodzi przejąć po nim funkcję. No i jest taki słynny zapis, wyjątkowo dla Jaruzelskiego, powiedziałbym, niesympatyczny, a mianowicie z jego rozmowy z Breżniewem tuż po wyborze na pierwszego sekretarza. Po prostu tak było, że te rozmowy spisywano, nagrywano i spisywano. I tam Jaruzelski mówi wprost do Breżniewa: nigdy bym, towarzyszu Leonidzie, nie wziął tej funkcji, gdybym nie wiedział, że to jest wasza osobista decyzja. Czyli w domyśle, no to jest taki hołd lędny, prawda? No bo Jaruzelski tak rozumuje, że tu nie ma w ogóle o czym dyskutować, trzeba po prostu brać tą władzę, bo jak nie, to Moskwa tutaj nie wiadomo co zrobi. No i Jaruzelski się zaczyna przygotowywać do stanu wojennego, po czym Rosjanie, można powiedzieć, go wystawiają na poważną próbę, bo kiedy już te przygotowania są zapięte na ostatni guzik, ma miejsce ta jego słynna rozmowa z generałem, z marszałkiem Kulikowym, dowódcą Układu Warszawskiego 8 grudnia 1981 roku. Jaruzelski mówi Kulikowowi, że z nocy z 12 na 13 grudnia będzie stan wojenny. Mówi mu tam, że będzie tam Rada Ocalenia Narodowego i tak dalej. No i szczegółowo omawia to wszystko, ale mówi też, że no nie wie, jaka będzie skala protestów i czy w razie czego, gdyby te protesty były jednak zbyt wielkie i nie bylibyśmy w stanie sobie poradzić własnymi siłami, to czy możemy liczyć na wasze wsparcie. No i jak wiadomo, Kulikow się uchyla od odpowiedzi, ale 10 grudnia się zbiera sowieckie biuro polityczne i jest dość jednoznaczna decyzja Rosjan, że o ile Jaruzelski może liczyć na wsparcie polityczne, gospodarcze, że tak powiem, propagandowe, to wojsk nie wprowadzimy. I mimo że to wie, zostaje o tym poinformowany, decyduje się zaryzykować i wprowadza stan wojenny.
No właśnie, wiele lat później tłumaczy, że była realna groźba interwencji wojskowej sowieckiej.
No więc sam ją zweryfikował. Nie, wtedy nie było, żeby była jasność. Ja nie twierdzę, bo ja często jestem uważany za tego, który mówi, że absolutnie Polsce nie groziła w żadnej sytuacji interwencja wojskowa. Nie, oczywiście, gdyby Solidarność podjęła próbę wywołania powstania, gdyby zaczęła atakować sowieckie linie komunikacyjne, czy wręcz bazy sowieckie na terytorium Polski, jest oczywiste, że Rosjanie by interweniowali. Tylko że Solidarność niczego takiego nie robiła. I w tym sensie to Jaruzelski im powiedział: sprawdzam. I właściwie gdyby trzymał się linii Kani, to powinien był im odpowiedzieć: to skoro tak, to ja nie mogę ryzykować, bo przecież skoro wy mi nie dajecie polisy ubezpieczeniowej, to ja nie wiem, czy jak ja wprowadzę tego stanu wojennego, to na przykład nie będą mnie próbowali powiesić na przysłowiowej latarni, to ja potrzebuję więcej czasu, bo Kania tak cały czas grał i mówił Rosjanom: słuchajcie, ja potrzebuję więcej czasu, my to załatwimy metodami politycznymi, my tu mamy wpływy agenturalne w Solidarności. I żeby była jasność, to nie jest tak, że ta doktryna Kani nie odnosiła sukcesów. Ja uważam w ogóle, że cała ta koncepcja Kani ułatwiła ogromnie Jaruzelskiemu prowadzenie stanu wojennego, ponieważ ta koncepcja tak zwanych odcinkowych konfrontacji, to jest temat na dłuższą rozmowę, ale tych różnych działań, które podejmowano w czasach rządów Kani, sprawiła, że ta Solidarność była już mocno osłabiona i Jaruzelski rzeczywiście zaryzykował i okazało się, że, no mówiąc krótko, poparcie dla Związku nie jest tak dużo, żeby ten strajk generalny naprawdę wybuchł po 13 grudnia, bo nagle się okazało, że przeciwko stanowi wojennemu strajkowało około 200 zakładów. To była znikoma część tych zakładów, w których były struktury Solidarności. Po prostu większość społeczeństwa była już tak zmęczona tymi kilkunastoma miesiącami, że po prostu zdecydowała się jednak nie protestować przeciwko stanowi wojennemu. I Jaruzelski jednak odniósł sukces, i to można powiedzieć największy jego sukces polityczny, ponieważ dobrze, można powiedzieć, rozpoznał badania opinii społecznej, że on był w ogóle pierwszym sekretarzem z całego pocztu, który zaczął korzystać z badań socjologicznych. Ani Gomułka, ani Gierek jakby nie bardzo wierzyli w jakieś badania socjologiczne. Jest w zapiskach dziennika Rakowskiego taki fragment z lata 81 roku, gdzie właśnie opisuje swoją rozmowę z Jaruzelskim i Kiszczakiem. Mówią właśnie, czytamy najnowsze wyniki badań opinii publicznej, które pokazują, że my zyskujemy, a Solidarność słabnie. Oczywiście, żeby była jasność, to nie były wyniki, które były publikowane w prasie. To były ściśle tajne dokumenty, w tym czasie robione badania przez OBOP. To tłumaczę tym, którzy się zastanawiają, dlaczego Solidarność z tego nie wyciągała wniosku. No bo Solidarność nie miała tych takich badań. Inna rzecz, że Solidarność miała swoje badania, z których wynikały podobne rzeczy, tylko nie chcieli przywódcy Związku za bardzo w to wierzyć, przynajmniej niektórzy. Ale to jest temat na inną rozmowę.
Co dalej z Jaruzelskim? Bo użył pan takiego sformułowania, że był to jego największy sukces polityczny. To słowo sukces, które się odnosi do wprowadzenia stanu wojennego, no ja rozumiem, że z jego perspektywy, tak, to był sukces polityczny.
Nie, to był sukces, no bo przejął już absolutnie całkowitą władzę w swoim ręku. Biuro polityczne, można powiedzieć, abdykowało na jego rzecz. Na początku grudnia 81 dano mu wolną rękę co do terminu wprowadzenia. I później zaczęły się tak naprawdę rządy takiego tajemniczego ciała nazywanego dyrektoriatem. Biuro polityczne zeszło na drugi plan. Wszystkie inne tak zwane konstytucyjne organy oczywiście też nie miały większego znaczenia. Znaczenie miał tak zwany dyrektoriat.
No właśnie, powiedzmy, czym był ten stan wojenny dla tych, którzy w ogóle nie słyszeli o takim pojęciu.
Stan wojenny to oczywiście było ogromne ograniczenie swobód obywatelskich, a więc godzina milicyjna, swoboda podróżowania, całe mnóstwo różnego rodzaju rygorów, często bardzo absurdalnych, w każdym razie obciążonych bardzo wysokimi karami, których na szczęście nie stosowano, bo tam były, prawda, za niektóre przestępstwa przeciwko stanowi wojennemu były nawet wyroki wedle przepisów przewidujące karę śmierci. No, oczywiście tego nie było, natomiast na przykład za organizowanie strajków zdarzały się kary sięgające nawet 10 lat więzienia. W każdym razie Jaruzelski dość szybko się z tego stanu wojennego zaczął wycofywać. On po roku został zawieszony, a po półtora roku zniesiony, ale dlatego właśnie, że sytuacja ulegała stabilizacji. Wprawdzie 31 sierpnia 1982 roku doszło do największych protestów przeciwko stanowi wojennemu. W 66 miastach demonstrowano, ale okazało się to niewystarczające, żeby Jaruzelskiego zmusić do ustępstw. I rzeczywiście Jaruzelski z pomocą owego dyrektoriatu, czyli grupy działaczy, których osobiście on dopraszał, po prostu rządził sobie Polską tak naprawdę aż do roku 89. Przy czym oczywiście natrafiał tu na różne problemy i ograniczenia, z których największym, najbardziej dolegliwym z czasem stała się gospodarka. Bo wprowadzając stan wojenny, Jaruzelski zawarł coś w rodzaju takiej niepisanej umowy z Polakami. On tego oczywiście nigdy, tak jak ja to teraz powiem, nie wyraził, ale tak to się w istocie rzeczy dorozumieć można było. A mianowicie powiedział tak, ja wam ograniczam wolność, bo ta solidarność to anarchizuje kompletnie życie i nie da się żadnych porządnych reform gospodarczych zrobić, ale obiecuję wam, że w ciągu kilku lat zreformuję gospodarkę, nie mając już tej anarchizującej życie solidarności na głowie i będzie się wam żyło znacznie lepiej. No i te kilka lat minęło i w połowie lat 80. się okazało, że największe sukcesy polegają na przykład na tym, że kartki na buty, które były w stanie wojennym, zostały zniesione, ale niestety z butami dalej był problem, żeby kupić zwłaszcza określone rodzaje, bo po prostu i wszystkiego brakowało. Oczywiście na wiele innych towarów kartki pozostały do końca lat 80., łącznie z kartkami wszystkim na podstawie artykułu żywnościowej. To była symbol klęski Jaruzelskiego, z której zresztą on sobie do pewnego stopnia zdawał sprawę, bo jest taka jego wypowiedź na jednym z tam narad kierownictwa partii, kiedy on mówi, że mam taką podstawową sprzeczność, którą musimy jakoś rozwiązać, bo tak z jednej strony reforma gospodarcza ma zasadniczo polegać na tym, że te wszystkie zakłady państwowe oczywiście, bo prywatyzacja była absolutnie wykluczona, mają mieć więcej swobody, a z drugiej strony rygory stanu wojennego, radźcie tu towarzysze, jak to pogodzić. No więc oczywiście to było nie do pogodzenia, po prostu to ręczne sterowanie gospodarką charakterystyczne dla systemu komunistycznego było nie do pogodzenia z wolnym rynkiem. W związku z tym tak naprawdę te reformy z lat 80. były fikcją. No podam jeden przykład takiej klasycznej zmiany szyldu, która nic nie oznaczała. Mianowicie, ponieważ gospodarka była w miażdżącej większości państwowa, te różne zakłady były pogrupowane według branży. No na przykład zakłady produkujące, nie wiem, sery, prawda, czy w ogóle nabiał, były włączone w zjednoczeniu przemysłu, tam, powiedziałbym, jakimś tam, po czym w pierwszej połowie lat 80. to zjednoczenie zastąpiono zrzeszeniem. I było to samo, ale inaczej się nazywało. W domyśle zjednoczenie brzmi, że tak koncentruje, a zrzeszenie to jest takie luźniejsze. Ale to była zabawa w słowa. Z tego nic nie wynikało. Podobnie jak z innych projektów Jaruzelskiego, mówiłem o tej inspekcji robotniczo-chłopskiej, która miała walczyć ze spekulantami, którzy gdzieś tam, prawda, na czarnym rynku sprzedawali deficytowe towary. A innym takim pomysłem, jeszcze bardziej kuriozalnym Jaruzelskiego, była tak zwana atestacja stanowisk pracy. To była gigantyczna operacja z drugiej połowy lat 80. przeprowadzana. Jaruzelski mianowicie gdzieś tam czytał różne rzeczy, więc się dowiedział, że gdzieś na Zachodzie, prawda, się próbuje racjonalizować tych koncernach prywatnych, prawda, zatrudnienie, no na przykład poprzez analizę, co ten pracownik dokładnie robi. No i Jaruzelski sobie wymyślił, że jeżeli w ramach tej atestacji stanowisk pracy każdy opisze bardzo szczegółowo, takim kilkudziesięciostronicowym ankiecie, szczegóły swojej pracy, to później ten centralny planista to przeanalizuje i da się wykryć, gdzie jest za dużo ludzi i przenieść. Skończyło się to oczywiście jakąś gigantyczną absurdem, wypełnianiem jakichś absurdalnych ton papieru. Oczywiście nic z tego, nikt wyśmiewano to po cichu, nawet za plecami Jaruzelskiego, ale oczywiście nikt się nie ośmielił powiedzieć generałowi, że to jest jakiś szalony pomysł i że z tego nic nie będzie.
Niesamowite. No tak, ale generał Jaruzelski nie sam rządził. Jak wyglądało jego otoczenie? Co to byli za ludzie?
Tak, otoczenie Jaruzelskiego to byli jednak przede wszystkim ludzie z wojska. W większości to były postacie kompletnie dzisiaj zapomniane. Na przykład szefem gabinetu Jaruzelskiego jako pierwszego sekretarza był pułkownik Bogusław Kołodziejczak. Kompletnie nieznana anonimowa postać. Z kolei w rządzie, bo Jaruzelski był do połowy lat 80. premierem, później zamienił to stanowisko na przewodniczącego Rady Państwa, czyli taki odpowiednik prezydenta, którego wtedy nie było. Z kolei tutaj generał Michał Janiszewski był szefem Urzędu Rady Ministrów. Gdzieś tam na głębokim zapleczu sprawami personalnymi jako kierownik Wydziału Kadr Komitetu Centralnego PZPR zajmował się generał Tadeusz Dziekan. No a oczywiście tajnymi służbami kierował najbardziej znany z tych wszystkich generałów, czyli generał Kiszczak. No i był jeszcze mniej nieco znany, ale też bardzo ważny generał, który na bieżąco pilnował wojsko, no bo przecież Jaruzelski, chociaż był dość długo ministrem obrony, nie miał czasu już się zajmować armią, to był oczywiście generał Florian Siwicki. Więc proszę zwrócić uwagę, wymieniłem trzech generałów, jednego pułkownika i to byli ci tak zwani najważniejsi współpracownicy Jaruzelskiego w latach 80. I to zresztą było symbolem w ogóle militaryzacji, można powiedzieć, państwa, która wtedy następowała, bo to nie tylko tych kilku wojskowych, których nazwiska wymieniłem, ale tak naprawdę znacznie więcej wojskowych zostało przeniesionych na różne stanowiska cywilne. Zostawali, a to prezydentami miast, a to wojewodami, a to pierwszymi sekretarzami komitetów wojewódzkich, a to, prawda, prezesami sądów wojewódzkich, bo z sądownictwa wojskowego ich przenoszono do sądownictwa powszechnego. Mówiąc krótko, masa tych generałów i pułkowników, majorów przeszła na różne stanowiska cywilne, no bo Jaruzelski wierzył, że oni będą sprawniejsi, że to naprawdę będzie tego, no tylko się okazało, że gospodarką się to nie da rządzić tak jak koszarami, no ale to się okazało dopiero po kilku latach. Natomiast rzeczywiście były tam postacie zupełnie niektóre, groteskowe. Na przykład w pewnym momencie Jaruzelski zrobił sekretarzem Komitetu Centralnego generała Baryłę, który zasłynął tym, że prowadził tak zwaną akcję odnowy moralnej. Do końca nie wiadomo, na czym to polegało. Znaczy na tym, że on jeździł po kraju i, prawda, wygłaszał jakieś pogadanki, jacyś tam jego też ludzie jeździli o tej odnowie moralnej, coś mówili, a w gabinecie Baryły była taka wielka mapa Polski, on tam chorągiewkami zaznaczał miejsca, gdzie ta akcja odnowy moralnej się odbyła. To było to oczywiście komiczne i oczywiście niczego nie było w stanie zmienić, poza rzeczywiście jakąś sprawozdawczością, którą tam Baryła i nim kwaszerowali Jaruzelskiego. Ale Jaruzelski miał z tą sprawozdawczością coraz większe problemy, bo on jednak mimo wszystko był człowiekiem inteligentnym i co jakiś czas się orientował, że jest oszukiwany. I na przykład bardzo znamienne było, w końcu do dziś ta instytucja jest najważniejszym dostarczycielem rządzącym informacji statystycznej, Główny Urząd Statystyczny. I co mnie bardzo rozbawiło, mianowicie gdzieś w drugiej połowie lat 80. generał Jaruzelski na jakiejś naradzie zaczął krzyczeć, jak my w ogóle możemy cokolwiek zrobić z gospodarką, jeżeli znowu się okazuje, że z GUS-u idą fałszywe dane. Kilka lat temu na moje osobiste polecenie wyrzucono całe kierownictwo GUS-u, żeby zaprzestać podawania nam fałszywych danych, a teraz po kilku latach się okazuje, że znowu jesteśmy faszerowali fałszywymi danymi. I to było takie poczucie bezradności. Znaczy Jaruzelski jakby miał... było widać, że sobie z tym nie daje rady.
Podobno ale zresztą... właściwie dlaczego fałszowano te dane? W celach propagandowych?
Nie, wie pani, ja myślę, że dlatego, że na tych niższych szczeblach po prostu się nie przejmowano tym, co ta góra zrobi. Wie pani, to jest w ogóle problem wiarygodności danych statystycznych. Znaczy, to jest kwestia pewnego morale ankieterów, morale kierownictwa GUS-u. W latach 80. najwyraźniej obawiano się, że właśnie jak te dane będą zbyt niekorzystne, to nastąpią kolejne zmiany. Więc słano, bo żeby była jasność, oczywiście te fałszerstwa polegały na fałszowaniu in plus, to znaczy różne wskaźniki, prawda, podawano Jaruzelskiemu zawyżone, no po to, żeby właśnie nie wpadł na pomysł dokonania kolejnych zmian personalnych, które i tak w końcu nastąpiły, tylko odwleczono to w czasie właśnie dając, ale też pamiętajmy, że tych ankieterów czy tych urzędników GUS-u też wprowadzali w błąd dyrektorzy państwowych zakładów, którzy mieli przekazywać dane, no ale nie przekazywali im prawdziwych danych o wielu sprawach, bo się obawiali, że to z kolei ich się odwoła. No to jest w ogóle problem generalnie statystyk w państwie niedemokratycznym, gdzie wszyscy się boją, że za chwilę stracą pracę, a być może nawet i wolność, jeżeli prawda, się okaże, że nie osiągają efektów, które są oczekiwane. I to prowadziło do tego rodzaju patologii. Więc Jaruzelski miał rzeczywiście ogromny problem i stopniowo zaczęło do niego docierać, że potrzebne są głębsze zmiany i to się oczywiście ściśle wiązało ze zmianami na wschodzie. To znaczy po roku 85, kiedy do władzy na Kremlu dochodzi Gorbaczow, zaczyna mówić od 86 roku o pierestrojce. Jaruzelski jest najpierw bardzo nieufny. Uważa, że to nie wiadomo, czy się Gorbaczow utrzyma, więc najpierw jest pewien okres wyczekiwania. Poza tym tam jest jeszcze problem ambasadora, dlatego że po wprowadzeniu stanu wojennego Jaruzelski przeprowadził tak zwane cięcia po skrzydłach, czyli postanowił zarówno tych liberałów partyjnych, jak i tych dogmatyków ukrócić. I w ramach tego ukrócenia dogmatyków pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Warszawie, Stanisław Kociołek, został wysłany na placówkę w Moskwie. No i tam siedział przez pierwszą połowę lat 80., ale w pewnym momencie Jaruzelski zaczął go podejrzewać, że jak Gorbaczow doszedł do władzy, że Kociołek śle fałszywe raporty, że specjalnie dezinformuje, więc Kociołka zdemaskowano jako osobę, która kompromituje Rzeczpospolitą Ludową, ponieważ zamiast żony ma tam jakąś kochankę, a ambasador PRL w Moskwie nie może się obnosić z jakąś towarzyszką, która nie jest jego żoną. W związku z tym Kociołka odwołano i posłano tam innego zaufanego już towarzysza na torfa i już wtedy od tego momentu Jaruzelski zaczął powoli się oswajać, że na Kremlu się te zmiany rzeczywiście dokonują, że to nie jest jakaś prowokacja Kociołka, że coś się tam dzieje i rzeczywiście w ślad za tym zaczął rozważać różne scenariusze zmian w Polsce i to oczywiście zapoczątkowało proces bardzo, bardzo długotrwały, który go doprowadził ostatecznie do zgody na okrągły stół.
Jakie to były pomysły na taką liberalizację?
Oni rozważali różne rzeczy. Wydaje się, że na początku, bo przy tym kto to był? No to przede wszystkim był tak zwany zespół trzech. To był najbardziej znany taki zespół doradców, a więc generał Pożoga, wiceminister spraw wewnętrznych, Stanisław Ciosek, sekretarz KC, no i Jerzy Urban, rzecznik rządu Jaruzelskiego. Oni tworzyli taki zespół doradców, pisali memoriały od połowy lat 80. do Jaruzelskiego. Oni tam proponowali różne rozwiązania, powiedziałbym, które miały sprawić, że poparcie dla Jaruzelskiego wzrośnie, ale no, oczywiście bez oddawania władzy komukolwiek. Na przykład taki ich pomysł, jeden z pierwszych był taki, że trzeba przywrócić urząd prezydenta i żeby Jaruzelski został prezydentem, bo to się ludziom będzie podobało. I proponowali, żeby zrobić w tej sprawie referendum. Jaruzelski, i to jest właśnie przykład, jak on nie potrafił wykorzystywać niektórych dobrych pomysłów, długo się nad tym zastanawiał i w końcu zrobił referendum. I było takie referendum jesienią 87 roku. Tylko, że nie pytano tam o przywrócenie urzędu prezydenta, tylko czy jesteś za dalszą demokratyzacją życia w Polsce, a drugie dotyczyło reform gospodarczych. I to referendum się zresztą skończyło porażką, ale to nie z powodu paradoksalnie tych pytań, które były rzeczywiście dość dobrze pomyślane przez, zdaje się, profesora Rejkowskiego, który był tak sformułowany, żeby się narzucała odpowiedź twierdząca, tylko dlatego, że na pewnym etapie zawalono w Sejmie sprawę szczegółów ordynacji referendalnej. Polegało to mianowicie na tym, że we wszystkich znanych nam na świecie referendach jest tak, że no, rozstrzygają uczestnicy referendum. Tak, oczywiście może być próg prawomocności, tak jest dzisiaj w Polsce, że musi ponad połowa pójść, żeby referendum było ważne, no, ale jak już z tych uczestników ponad połowa odpowie tak, no to uważa się, że referendum zostało rozstrzygnięte. Otóż wtedy w naradach uznano, że trzeba Zachodowi pokazać, że jesteśmy bardziej demokratyczni. To jest dosłowny cytat, trudno było to uwierzyć, ale tak, jest taki fragment stenogramu Biura Politycznego. Jeden z towarzyszy mówi, musimy pokazać Reaganowi, że my jesteśmy prawdziwą demokracją i my nie zrobimy progu prawomocności od tych uczestników referendum, tylko od wszystkich uprawnionych. Czyli dopiero jak ponad połowa wszystkich uprawnionych powie tak, to uznamy, że wynik referendum jest wiążący. Wprawdzie niektórzy byli przytomniejsi, na przykład generał Siwicki mówił, że to jest zbyt ryzykowne, nie róbmy tego. I zasadniczo biuro polityczne podzieliło zdanie Siwickiego, bo sam Jaruzelski uznał, że to jest ryzykowne, ale mimo to jakieś tajemnicze chochliki w Sejmie przypilnowały, żeby przeszła wersja właśnie taka, o której powiedziałem. No i co się okazało? Jak już zrobiono to referendum, się okazało, że owszem, ponad połowa głosowała dwa razy tak, ale ponieważ 1/3 w ogóle nie wzięła udziału w referendum, no to
nieważne.
Okazało się, że wynik jest nieważny i w efekcie dwa razy tak głosowało 40 kilka procent wszystkich uprawnionych. No i Jaruzelski musiał się przyznać do porażki. I to, jak wynika z relacji różnych ludzi z jego otoczenia, no można powiedzieć, było ostatecznym impulsem, który pchnął Jaruzelskiego do rozmów z opozycją. Znaczy, że wtedy on i jego zaplecze zrozumieli, że tu trzeba jednak własnymi siłami nie damy rady, trzeba jakoś się dogadać z opozycją, no ale właściwie po co? Po to, żeby Zachód odblokował kredyty, bo ja o najważniejsze rzeczy w sumie nie powiedziałem, wiecie, że Jaruzelski potrzebował dramatycznie pieniędzy z Zachodu, a Zachód cały czas mówił, ok, ale proszę z panem Wałęsą się tam dogadać, jeśli pan z panem Wałęsą dogada, to my jakieś sankcje najpierw zniesiemy, a później może jakieś kredyty damy. No więc dla Jaruzelskiego najważniejsze było odblokowanie relacji z Zachodem i temu służyć miał właśnie okrągły stół. Nie oddawaniu władzy, tylko temu, żeby Zachód zniósł resztę sankcji, przede wszystkim uruchomił nowe kredyty dla gospodarki, a pomysł oczywiście...
Która się waliła już w tamtym okresie, tak?
Znaczy, tak? Generalnie tak. Znaczy, w 1989 roku właśnie Polska znalazła się już kompletnie, stała się bankrutem de facto. Myśmy nie byli w stanie obsługiwać już... zresztą w znacznej części to zadłużenie odziedziczone po Gierku nie było obsługiwane w latach 80., w efekcie czego ten dług urósł z 20 miliardów do 40 miliardów dolarów. Praktycznie bez żadnych nowych kredytów. No, po prostu nam doliczano odsetki, bo nie obsługiwaliśmy bieżącego zadłużenia w większości. I właśnie to miało służyć, okrągły stół miał służyć tak naprawdę temu, żeby Jaruzelski mógł dalej rządzić Polską, ale już jako prezydent w oparciu o konstytucyjne uprawnienia.
No i żeby Polska miała pieniądze na reformy, tak?
Tak, dokładnie tak. No ale okazało się, że to jednak się wszystko wyrywa spod kontroli. Tutaj 4 czerwca oczywiście był przełomem. Jaruzelski był w szoku, dlatego że są jego wypowiedzi może oczywiście podkręcane, ale on mówił, że no w Senacie to 50% to jest minimum. Jak nie będziemy mieli 50% w Senacie...
Przepraszam, ja jeszcze przerwę. O tym okrągłym stole dwa zdania, bo... Ci, którzy nas słuchają, mogą nie załapać okrągły stół, a 4 czerwca. Więc tak. Jaruzelski chciał rozmawiać z opozycją i dlatego doszło do obrad okrągłego stołu.
Tak, zdecydowanie tak. Bez jego zgody oczywiście te obrady nie byłyby możliwe. On zresztą długo się opierał przeciwko właśnie najpierw dopuszczeniu tam Wałęsy, później kolejnych osób, które mu się nie podobały, no ale ostatecznie się na to zgodził. Ale jak mówię, do końca obrad okrągłego stołu sytuacja była pod kontrolą, ponieważ efektem okrągłego stołu miał być parlament, w którym większość miała kontrolować PZPR i jej sojusznicy i ten parlament, jego połączone izby jako Zgromadzenie Narodowe miały wybrać prezydenta o bardzo szerokich uprawnieniach i dla wszystkich było jasne, że tym prezydentem będzie Jaruzelski. Teoretycznie to się wszystko udało zrobić, bo Jaruzelski został w lipcu 1989 roku prezydentem jeszcze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z tymi ogromnymi uprawnieniami, tylko okoliczności, w jakich to nastąpiło, były tak dla Jaruzelskiego upokarzające, że jak mówię, został prezydentem z przetrąconym kręgosłupem. Otóż to głosowanie było głosowaniem jawnym, więc my wiemy, jak głosowali wszyscy członkowie Zgromadzenia Narodowego i po tym, jak ogłoszono te wyniki, stało się jasne, że Jaruzelski został prezydentem z łaski Solidarności, dlatego że kilkunastu parlamentarzystów, posłów i senatorów Solidarności albo nie wzięło udziału w głosowaniu, albo oddało głos nieważny, a jeden senator Bernatowicz wprost zagłosował na Jaruzelskiego. I można powiedzieć, że tym jednym, jedynym głosem przedstawiciela Solidarności Jaruzelski został wybrany na prezydenta. Więc formalnie wszystko zostało zrealizowane, a faktycznie okazało się, że jego potencjał polityczny jednak jest dużo mniejszy. On wprawdzie jeszcze później próbował utrzymać wszystkie nici władzy w swoim ręku, forsując Kiszczaka na premiera, ale tu popełnił ewidentny błąd, bo gdyby wysunął kogoś innego, a nie szefa tajnej policji z lat 80. na premiera, jakiegoś profesora ekonomii z PZPR, to być może on by przeszedł w Sejmie i jeszcze przez jakiś czas ten układ, pewnie już niedługo, ale jeszcze by przetrwał. Natomiast w momencie, w którym no właśnie okazało się, że w Sejmie nie ma większości, która byłaby skłonna powołać rząd Kiszczaka, ta misja się załamała. No i w tym momencie się otworzyła droga dla kandydata Solidarności, czyli Tadeusza Mazowieckiego. I w tym momencie Jaruzelski, jak to później powiedział towarzyszowi Kręcowi, ostatniemu przywódcy NRD jesienią, mieliśmy do wyboru albo wyprowadzić czołgi na ulicę, albo obecne rozwiązanie. No i zdecydowali się na obecne rozwiązanie, przy czym z tym wyprowadzaniem czołgów na ulicę ja mam wrażenie, że Jaruzelski zdawał sobie sprawę, że to jest mało realne, dlatego że nastroje w armii w 1989 roku raczej wykluczały powtórkę z operacji typu stan wojenny, choć oczywiście straszono tym Kościół, straszono właśnie Solidarność, jednym z elementów, które sprawiły, że ci parlamentarzyści Solidarności, o których mówiłem, którzy albo nie wzięli udziału w głosowaniu, albo oddali głosy nieważne, była właśnie argumentacja, że jeżeli Jaruzelski nie zostanie prezydentem, no to dojdzie do jakichś żywiołowych wystąpień ze strony armii czy służby bezpieczeństwa w jego obronie, no i cały ten proces demokratyzacji się załamie. Moim zdaniem to nie była prawda, no ale oczywiście tego już nie zweryfikujemy, bo jak mówię, takich prób ostatecznie nie podjęto i Jaruzelski został tym prezydentem, ale zarazem od momentu powstania rządu mazowieckiego usuwał się już coraz bardziej w cień. No i kiedy przyszedł moment, w którym zwaśnione już strony obozu solidarnościowego postanowiły skrócić jego kadencję, słowem nie zaprotestował. Znaczy, mówiąc krótko, Jaruzelski właściwie nawet proponował Mazowieckiemu ustąpienie jeszcze wcześniej, w momencie, kiedy Mazowiecki się zdecydował jego współpracowników ze swojego rządu odwołać, czyli Kiszczaka i Siwickiego w lipcu 90 roku. Mazowiecki nie chciał tak szybkiego odejścia Jaruzelskiego, bo się z kolei obawiał właśnie tych buntów w armii. Moim zdaniem niesłusznie, no ale tak się obawiał i ostatecznie kiedyś we wrześniu 90 roku obóz Mazowieckiego dogadał z obozem Wałęsy, że jednak będą powszechne wybory prezydenckie. Momentalnie Jaruzelski złożył urząd i otworzyło to drogę do prezydentury Wałęsy. I to właściwie był koniec kariery takiej bezpośredniej Jaruzelskiego. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, on zachował ogromne wpływy w armii i zwłaszcza od momentu, jak w 1993 roku Sojusz Lewicy Demokratycznej wrócił do władzy, widać było, że wiele różnych decyzji politycy SLD z Jaruzelskim konsultowali, zwłaszcza jeśli chodzi o dalsze zmiany kadrowe w wojsku. I to niewątpliwie był, można powiedzieć, no, efekt tego długiego trwania Jaruzelskiego, skoro od lat 60. on to wojsko kreował, no to też i nic dziwnego, że jeszcze po latach miał tak duże wpływy, skoro tam nie dokonano jakichś bardziej radykalnych zmian.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o Historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast, oczywiście wszystko pod nazwą Historia Beskidu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/historiabeskidu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee/historiabeskidu. Bądźcie z nami.